Ależ by tak foliarza, Radziu, foliarza zaprosić, foliarza.
Zaślepiły cię te srebrniki.
Srebrniki, wiesz, te rzucali w ciebie, sławą rzucali w ciebie, to dlatego tak, że
tak rzucali w ciebie sławą. Tak,
ale od razu powiemy, że nasz, to nie nasz najnowszy gość, to nie on, to nie o nim.
Dokładnie, w tym odcinku nie będzie gościa foliarza, będzie gość nie foliarz.
Będzie także Radosław Nałęcz.
I będzie też Tadeusz Zieliński.
I program FOPA. Zapraszamy, dzień dobry.
No dobrze, dzieje się, jak widzicie, dużo.
Gonciarz?
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 Gonciarz, no gonciarz.
To jest taki teraz startowy tekst, tak?
Ale że... wiesz, że wyjdzie na to, że gonciarz jest teraz foliarzem.
Albo że jest naszym gościem. Ale to się zaraz okaże, że to nie jest prawda, bo naszym gościem jest Maciej tak Szcześnik. Jest. Człowiek, którego ja z branży kojarzę od początku tej branży prawie.
No, znamy się już długo raczej.
Znamy się długo i od bardzo dawna też jesteś w tej branży bardzo aktywny. Teraz troszkę mniej.
Tak, teraz ale... trochę na... delikatnie bardziej bocznych torach, wydaje mi się.
No, takich bocznych, jak bocznych, własnych.
Tak.
Na swoich torach,
tak,
właśnie.
Na swoich
cichszych torach.
O. Cichszych torach. Ale twoja historia się zaczęła
no, w 2004 się zaczęła profesjonalnie, powiedzmy.
Czyli 16 lat temu, dobrze mówię, matematyka u mnie jest
no,
mocna.
Cały czas jest perfekt.
Tak.
Cały czas.
Słuchajcie, chodziło się do podstawówki, nie?
A z rozszerzoną matematyką?
Nie, ale była tabliczka mnożenia. Nie, to nie jest mnożenie akurat.
Nie, to...
Dobra, wracając do twojego, do twojej historii. Szkoła. Tych 14 lat wcześniej.
Old
nie,
school.
Czekaj, 16. Już mi się udało tej romnąć. To skąd... Gdzie żeś się... Skąd żeś się pojawił w tej branży, Maćku?
No to ja w tej branży jakby zawodowo jestem od 2004 roku i tak jak... Wziąłem się... Mniej przypadkiem, tak jak większość z nas pewnie. A zaczęło się to od tego, że jeszcze w liceum pamiętam, że bardziej interesowałem się takimi grami jakimiś tam RPG i grami planszowymi ogólnie. I było takie czasopismo Magia i Miecz, może tam pewnie tak, życie, może ktoś kojarzy.
Dosyć kultowe. Tak.
Dosyć kultowe wtedy. Ja pamiętam, że mój kumpel Michał Pieńkowski namówił mnie, żebym tam wysłał swój scenariusz do Zewu. Ja trochę nie wierzyłem, że on zostanie opublikowany, bo ja pochodzę z mojego miasteczka, z Węgrowa i dla nas ta Magia i Miecz wtedy, dla takich dzieciaków na początku liceum, przełom powiedzmy podstawówki liceum, to była taka wyrocznia dla nas wtedy, jeśli chodzi o te gierki. Ten artykuł się tam ukazał, czy ten scenariusz się tam ukazał, potem to była jakaś tam seria artykułów, no i to był taki kamień milowy, który powiedział mi, że mogę coś tam robić. Od tego momentu zaczęliśmy też jakieś swoje gierki robić bardziej do szuflady, jakieś tam darmowe systemy próbowaliśmy wypuszczać. No i to sobie tak ucichło. Potem poszedłem na studia, poszedłem na fizykę, bo chciałem pisać opowiadania science fiction. Taka była moja motywacja, żeby...
I do tego fizyka.
Tak, no musisz
jak
znać
klasyczne, humanistyczne wykształcenie.
Musisz znać fizykę, żeby, wiesz, dobrze pisać, nie?
Więc dokładnie, żeby się orientować w pojęciach.
Tak,
nie?
Poszedłem na tą fizykę. I pamiętam, że Łukasz Pogoda, którego już znałem wtedy z Magii Miecza, jakoś ze sobą mailowaliśmy głównie. Chyba nawet jeszcze z nim nie spotkałem nigdy jakby twarzą w twarz. Napisał do mnie, że w CD Projekcie, jest taka firma CD Projekt i szukają designerów. Ja powinienem tam wysłać CV, bo na pewno się dostanę. Ja wtedy już pracowałem, to był chyba trzeci albo drugi rok studiów, pracowałem jako grafik gdzieś tam. Nie w Gierkowie, tak powiem, nie w naszej branży. I stwierdziłem, że no, jestem studentem, kasa się zawsze przyda, to sobie tam aplikuję. Poszedłem na to spotkanie, no, ono trwało 4 godziny, pamiętam jak dzisiaj, że rozmawiałem z Jackiem Brzezińskim, z Michałem Madejem i z Michałem Kicińskim wtedy. Więc jak powiedziałem, że pisałem coś do Magii Miesza, to oni od razu mnie skojarzyli i w ten sposób zacząłem.
A że znali się dobrze z jednym założycieli, czyli z Tomkiem Kreczmarem,
tak,
który
tak.
Też zresztą przy Wiedźminie też tam palcem tykał. Jak
coś tam zrobił.
Wszyscy w naszej branży pracowali przy Wiedźminie
no, tak,
pierwszym.
Tak.
W tamtym momencie pewnie, prawie każda osoba.
Pewnie tak jest, tak. Mhm.
I no co? I reszta jak była, jak to się mówi, historią. Tak,
od tak tego
się,
reszta od... już była historią. Jakoś wtedy w ogóle było, to był taki okres... że nie było za bardzo czegoś takiego jak dział designu, nigdzie. Mhm. Wtedy gry robili bardziej programiści, graficy i tak dalej, którzy wymyślali te gry. I wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w tym CD Projekcie wtedy to był taki jakby pierwszy z działów designu, takich jakby
ukonstytuowanych właśnie, funkcjonujących, istniejących.
Dokładnie tak. I on się zaczął rozrastać i ja dosyć szybko dostałem rolę głównego projektanta gameplaya, czyli jakby rozgrywki. Inne osoby miały tam fabułę, questy i tak dalej, i tak dalej.
I ty się zająłeś tym Wiedźminem, tym Witcherem.
Tak, wtedy tak.
Czy to ty wymyśliłeś ten szatański system z klikaniem w odpowiednim momencie?
No, jest, tak, to bym ja.
Nie dziękuję, Maciek, nie dziękuję.
Ja, czy oczywiście nie sam, to nie mogę wziąć całego jej odpowiedzialności za ten system sam, ale... Ale tak.
Troszkę żartuję, bo ja wiem z innych źródeł, że on nie był właśnie, to tak jakby zostało wymyślone przez górę też, tak, że oni chcieli mieć coś konkretnego, ale że to ma być rytmiczne, a wyście mieli wymyślić rytmiczne.
Plus też to miało być przede wszystkim point and click, czy ta gra miała być...
Prosta bardzo w obsłudze.
Jednym z korowych założeń Wiedźmina 1, pamiętam do dzisiaj, było to, że tą grę musisz móc przejść jedną ręką na myszce, klikając najlepiej jeden przycisk, bo ta gra musi być dostępna. Mhm. Takie było założenie wtedy.
Bardzo sensowne swoją drogą, muszę powiedzieć. Jak patrzymy na to z perspektywy czasu.
Tak jak na tamte czasy.
No więc właśnie, poczekaj, bo jak już żeśmy doszli do tego nowatorstwa i powiedziałeś, że nie było wtedy właściwie działu designu prawie nigdzie.
Tak mi się wydaje, oczywiście nie mam takich danych.
Nie mamy tej pewności, oczywiście, ale tak. No ale można założyć, że tak, że byliście jednymi z pionierów. Jak to wyglądało w tamtych czasach? W jaki sposób żeście się uczyli? Skąd żeście brali wiedzę? Czy to było rozpoznanie bojem, tak? Jak ten ruski saper, co to idzie?
Tak, to prawda? Głównie było rozpoznanie bojem. Tak, wiadomo, że szukaliśmy jakichś książek, nie wiem, czy Sego Shela, pewnie każdy czytał The Art of Game Design. Jest taka książka, polecam. Ale głównie to było po prostu jakby uczenie się na własnych błędach, sprawdzanie jakby co działa, co nie działa, plus jakaś intuicja też mi się wydaje, że to odegrała tutaj dużą rolę.
No, to jest taki bardzo romantyczny też czas. Teraz wszyscy z rozrzewnieniem wspominają te czasy Wiedźmina 1, ale czy to, jak ta gra wygląda, to też nie był jakby owoc tego, jaki mieliście silnik wtedy, jaki mieliście narzędzia? Bo to chyba było po doświadczeniach związanych też z lokalizacją Baldura, tak? Jakieś takie narzędzia, które się pierwsze pojawiły w CD Projekcie. No i potem trzeba było zrobić tę grę, tak? Czyli spełnić to marzenie, tą taką wielką ambicję szefów studia wtedy.
Tak, to było... Też jakby konkretów nie znam, no bo nie byłem programistą i za to odpowiedzialnym, ale to była zmodyfikowana Aurora, czyli silnik Neverwinter Nights. I jakby pierwszym takim dużym wyzwaniem, oprócz grafiki, to było zrobienie z tego real-time'a, bo jakby Neverwinter Nights miał walkę turową i tak dalej, my musieliśmy to przełożyć na zupełnie inny koncept. Więc pracy tam było co niemiara, no ale tam byli łebscy goście, to wszyscy wiemy, że tak. W Redach...
Spod ogona sroce nie wypadli, absolutnie.
Tak jest, ten chyba silnik nazywał się Aurora.
Aurora.
Jak dobrze pamiętam, a potem oczywiście przesiadka już na własny silnik
to
przy okazji później, drugiej
to
części.
To już dwójce także.
Więc to chyba tak jak wsiąść w Porszaka, nie?
Nie do końca, bo jednak własne...
do którego musisz dokręcać śrubki podczas jednak. Jazdy. O tak, no tak. To zawsze tak jest.
Bo jednak jest własne silniki są niewdzięcznym zwierzęciem, bo wszystko musisz robić przy nich sam. W odróżnieniu od Unreala, czy no wtedy to wiadomo, jeszcze nie było takiego supportu w ogóle, ale teraz we współczesnych czasach kupujesz sobie, czy wynajmujesz engine i masz do niego cały support. Masz wszystkich ludzi, którzy ci będą pisali do niego jakieś pluginy, dodatkowe narzędzia i tak dalej, a tam musiałeś zrobić wszystko od początku do końca sam.
Ale jeżeli ktoś by się zastanawiał, to tak, Maciej jest tym lead gameplay designer, więc wszystkie gameplayowe rzeczy to...
No tak, czyli znowu, możemy sobie ponarzekać,
że... ale jak coś to ja. No.
Ale byłeś tym leadem, tak. Czyli prowadziłeś ten zespół, tak?
Co było największym wyzwaniem, oprócz tego, że musieliście wymyślać sami w tamtych czasach?
Nie, to było dawno temu.
Designowanie, musisz pamiętać coś z tego.
Było dużo, na pewno. Wydaje mi się, że przy pierwszym Wiedźminie to największym wyzwaniem było raz, że w ogóle wymyślenie tego, jak się to będzie odbywać wszystko. I też na pewno był taki strach przed tym, jak to gracze odbiorą, bo pamiętam też, że nawet na ostatnią godzinę dokonywaliśmy jakichś dosyć dużych zmian. Na przykład to, że był tryb ten TPP, że można było grać z tyłu. On był wprowadzony naprawdę już na ostatni dzwonek, jakoś tam, no naprawdę na ostatni dzwonek, bo przetestowaliśmy to jakoś W ogóle nie pamiętam, kto z programistów to przetestował. Nie wiem, czy nie Michał Iwanicki w ogóle. Mhm. Jakoś, tak mi się coś kołacze, ale mogę się mylić. W każdym razie wrzuciliśmy to tak naprawdę na ostatni moment, zobaczyliśmy, że to działa i tak zostało.
Dobra, no, ale to wiele tłumaczy, bo ten tryb, to było widać, że on był na
No tak, ale na chcieliśmy, maksa. Żeby było tak trochę bardziej nowocześnie, a nie tylko top-down.
Ale szczerze mówiąc, nawet po latach, zwłaszcza ta edycja rozszerzona się broni, bo jest kilka naprawdę pięknych lokacji.
A grałeś w ogóle? Bo to jest ważne pytanie, grałeś w ogóle po zrobieniu gry?
Nie.
Aha, no właśnie.
A jakbyś zagrał po latach?
No? No pewnie bym, może teraz mam trochę mniej czasu, żeby grać, bo mam dwie córki, godzina jest na pierwszym miejscu. Po prostu jestem dosyć zajętym człowiekiem ogólnie, ale no chyba może powinienem kiedyś rzucić. Obejrzałem ostatnio jakiegoś let playa po jakby wieczorami. Ktoś ostatnio, nie pamiętam, czy jak się ten youtuber nazywał, ale obejrzałem właśnie ostatnio jakiegoś tam krótkiego takiego let's playa, no to coś tam się jeszcze...
Wstydu nie ma.
Nie, chyba nie ma, no.
Mhm. Ale wiesz, byłeś tym leadem przy okazji jedynki, potem odchodziłeś z Reda, wracałeś do Reda, tak. Odchodziłeś z Reda, wracałeś,
tak, tak jest, taki...
trzy razy byłeś, tak przeglądając sobie oczywiście po datach twoje CV, znaczy, zatrudniony w Redzie.
Dwa razy byłem zatrudniony w Redzie. Jest takie słynne zdjęcie Maćka Mąsika, to ja tam mam krzyżyk.
Ach, ty jesteś tym krzyżykiem i tak.
Krzyżyk, ptaszka i krzyżyk na tym. Nie tylko ja, tam jest kilka osób. No mieliśmy taką przerwę jeszcze z dwoma kumplami z Reda. Mieliśmy taką przerwę, gdzie zrobiliśmy sobie, zamarzyło nam się własne małe studio robiące casuale. Mhm. W ogóle. Wtedy był boom na casuale. Po pierwszym Wiedźminie. I nawet zrobiliśmy jakieś tam te gry. To jest jakiś tam pewnie powód, może nie do dumy w tym momencie.
O, ja bym się nie wstydził żadnej gry. Chyba, że jest rzeczywiście złe.
Tak, ale one wyszły. Tyle, że jakby też zrozumieliśmy chyba wtedy, że robienie gier, w które nigdy nie chciałoby się samemu grać, to nie jest nic fajnego. Mhm. Znaczy, no można to robić dla tak zwanej kasy i jakby tam dla jakiegoś utrzymania, ale to nie jest to, bo te casuale to były jednak gry, wtedy przynajmniej, były targetowane dla tych 50-kilkuletnich gospodyń domowych.
Soccer Moms.
No my robiliśmy jakieś, tak, no tak, tak.
Przesuwanie tak. Kamyczków, krótko mówiąc.
My robiliśmy hopę jakąś wtedy.
Hidden Object, od razu podpowiemy, to są takie proste przygodówki.
Puzzle Adventure.
Tak. Puzzle Adventure.
Tak się tak nazywa. Mieliśmy tam ileś mechanik, robiliśmy to w ogóle dla Big Fisha, z tego co pamiętam też. No właśnie, no ale to nie było to też, tak? Potem udało nam się wrócić do Redów już na dwójkę i kontynuować przygodę.
No i tam między innymi zarządzałeś zespołem kaskaderów, zajmowałeś się mockupem.
Może zarządzałem zespołem, to może jest dużo za dużo powiedziane, ale
tam kierowałeś byłem, pracami, tak?
Tak, byłem przy każdych sesji motion capture, szczególnie czy tej takiej kombatowej sesji. I tam razem planowaliśmy wszystkie te ruchy z Maćkiem Kwiatkowskim, którego pozdrawiam serdecznie.
I którego my też pozdrawiamy, który był naszym gościem.
Wiem, tak, pozdrawiamy.
Też był, no Maciek jest super, oczywiście, tak. Wszyscy wiemy. Robi cały mock-up chyba w Polsce teraz.
No i nie tylko w Polsce, szczerze
mówiąc. Nie tylko w Polsce, tak. No właśnie i to był taki okres na pewno ciekawy, bo też to było zupełnie inne wyzwanie. Wiedźmin 2, inny silnik, inne możliwości. No to było też super przeżycie.
No ale zawsze chodziło o to, żeby ta walka była faktycznie płynna, żeby zawierała te elementy szermierki. Tutaj też właśnie przede wszystkim duża inwencja twórcza Maćka, bo mówił nam, że on właściwie jak przyszedł na casting, żeby być tym Wiedźminem, w sensie szukali kaskadera i kogoś, kto ma zdolności aktorskie, to mówił, że właściwie on przyszedł już mając w głowie gotowe rzeczy, nie? Tak, też tak bardzo chciał być tym Wiedźminem wtedy.
No tak, to on na pewno, jakby nie można odmówić tego, że on był... Znaczy on, to jest ten Wiedźmin, tak? On go wykreował, jeśli chodzi o ruch. My też na pewno z Adamem Badowskim, pamiętam jeszcze te pierwsze sesje mock-up, byliśmy tam we Francji, organizowane potem w Niemczech, to my tam też staraliśmy się jakby wkręcać Maćka na wysokie obroty. Pamiętam, że Adam zawsze go tak trochę podpuszczał, w sensie, że...
No, nie zrobić tego.
Nie dasz rady zrobić tego, tak? Zrobić potrójnego salta z czymś tam tak. Oczywiście się śmieje trochę, ale tak było. No.
I dawał radę, jak znam życie.
No, i dawał radę.
Tak, i to, no Maciek był niezmordowany, bo te sesje trwały po 9 godzin, tak? Czasami na przykład po 8 godzin, bo takie były realia Nie było tego studia, tak jak teraz.
Na miejscu.
Mają swoje studio, nie? Więc to jest jakby zupełnie inny komfort, ale wtedy się jechało, mają się na przykład te 2 dni zdjęciowe albo 3 dni zdjęciowe, trzeba było wykorzystać na maksa.
Ale też chyba zdjęcia powstawały w Polsce, w Krakowie.
Znaczy tak,
pod
tak,
Krakowem,
w Alwerni. Tak, tak, ale to już później, tak.
Czyli pod kopułami.
Pod kopułami, słynnymi. Tak.
Okej, okay. To jest.
No dobra, i potem.
Stara historia, ale cały
i
czas
potem
kręci.
Odszedłeś z Reda, co jest. No, w sumie to jest dosyć rzadkie, że ludzie odchodzą z takich firm, ale poszedłeś.
Odszedłem. Właśnie, no. Z Reda.
Raz na swoje, a raz na nie swoje.
Pewnie, tak, raz na nie swoje, pewnie padnie pytanie, dlaczego. I to jest. Ja się ciągle zastanawiam, dlaczego. To jest trudna odpowiedź, bo. Ja tam ciągle mam przyjaciół i ciągle uważam, że to jest super, super miejsce do pracy. I ciągle mi się czasem jeszcze śni, na przykład, że tam jestem, więc, no bo to jest też kawał życia na pewno. I tak jak siebie analizuję trochę ja sam siebie po latach, to wydaje mi się, że musiałem po prostu być trochę wypalony już. Jakby.
No, jest prawie 8 lat dobrych tam
siedziałem. Prawie 10, no bo z tej, nie licząc przerwy tego roku, tak, to byłoby 10 bez tam 2 miesięcy czy jakoś tak. Pamiętam, że chyba zwolniłem się w lutym, a w kwietniu minęłoby mi 10 lat, jakoś to tak było. W każdym razie wydaje mi się, że to było pewnie to. Pewnie byłem jakoś tam. Już
trochę dość Wiedźmina miałeś po prostu.
Wiedźmina nie wiem czego tak naprawdę, ale no czegoś dość na pewno. Ale Adam Bodowski powiedział mi coś, co sobie wziąłem do serca i staram się. No, mądry gość jest. I staram się.
I też pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy Adama.
Pozdrawiamy.
I staram się. I do tej pory mi się udało też. On powiedział mi, że. Ja to wtedy dopiero odkryłem, jak on mi to powiedział na tym exit interview, powiedział mi, że ja nie lubię zarządzać zespołem. I to jest prawda, bo ja nie cierpię zarządzać zespołem, ani zarządzać projektami generalnie, nie lubię tego. Jestem ewidentnie takim, no wydaje mi się, że takim nerdem, który lubi dłubać w tym.
Creative także. Taki, tak?
Lubię, nie wiem, robić teraz lubię robić animacje, grafikę, projektować, programować, wszystkie te rzeczy uwielbiam i teraz to sobie robię. Ale nie lubię siedzieć na spotkaniach i jakby sterować tą łódką. To nie jest dla mnie.
I dowiedziałeś się tego kończąc pracę w Redzie?
Dowiedziałem się tego kończąc pracę w Redzie. Tak, no tak, nie wiem, los tak chciał.
Tak, tak? Ale pracowałeś w momencie, bo mam tu na ściągawce 2012-2014, tak? Czyli
tak.
Też już w czasie, kiedy gdzieś tam cyberpunk zaczynał powstawać,
tak? Tak. To już było po tych pierwszych nawet...
ogłoszeniach.
Ogłoszeniach.
Trailerze był grudzień 2012. Tak,
po trailerze.
Ale miałeś coś do czynienia z
Nie, osobiście nie. To był osobny zupełnie zespół. Widziałem jakieś prezentacje tylko i tyle. Nie miałem... Cieszyłem się, że robią cyberpunka, bo cyberpunk to w ogóle są o wiele bardziej moje klimaty niż Wiedźmin. Tak.
Więc ta umowa z Mike'iem Pondsmithem to było trochę takie spełnienie, fanserwis, nie? Spełnienie marzeń.
No na pewno to jest fajna.
Ale to nam daje dobrą okazję, żeby troszeczkę też zamknąć wątek Reda. Czekasz na cyberpunka?
Tak, czekam. Znaczy, okej, przyznam się, że nie złożyłem preorderu.
Ja też nie pamiętam. Remember, no preorders, tak?
Tak, ale na pewno kupię i na pewno będę grał, bo to jest... No gra wygląda fenomenalnie i to jest na pewno... To jest moja piłka. No.
Ja złożyłem, bo zawsze kupuję rzeczy w preorderze z tego studia.
Radzisz,
tak było. Tak. Ale no nie, szczerze, super. Tak było z jedynką Wiedźminem, z dwójką Wiedźminem, z trójką Wiedźminem,
z Gwintem Wiedźminem.
Cyberpunkiem
Wiedźminem, tak.
Tak samo.
Przynajmniej jesteś wierny sobie, Radziu.
Także wiesz, ja mam taką tradycję po prostu, no, świecką tradycję. No.
A jak patrzysz na tę grę, to na co najbardziej czekasz?
Chyba na taką po prostu imersję w tym świecie.
Storytelling, znaczy tak, nawet tak. Nie tyle storytelling, co bardziej world building?
World building, no tak, jestem ciekaw bardzo, jak to będzie wyglądać. Mam totalne zaufanie, to jakby nie... Nie wierzę, że to się nie uda, tak powiem. To się na pewno uda i na pewno będzie super hitem. Już, chyba już jest hitem.
No. Rany boskie, ludzie do sklepu.
Trzymam kciuki.
Ja już biorę szpiwór po nagraniu, stoję pod sklepem.
Biorę wolne u siebie sam.
Tak jest.
Ale to jest prawda, że rzeczywiście tak jak nie nastawiałem się na żadną grę, bo ja w tym roku byłem mocno zblazowany i nie czekałem na nic. Jestem zblazowany, mogę sobie pozwolić. Jestem już w tym wieku, że już mogę się blazować. Tak im więcej zobaczyłem materiałów promocyjnych, tutaj muszę powiedzieć, że wyjątkowo dobrze zadziałał dział marketingu, bo im więcej zobaczyłem materiałów promocyjnych, im więcej pokazali tego, co tam będzie, to tym bardziej się nagrzałem na tę grę i dokładnie na to samo, na co ty żeś się nagrzał, czyli właśnie na czerpanie świata, zwłaszcza, że Red jest w tym wybitnie dobry.
Słuchajcie, no zajawka z knajpy, mimo że trwa tam 40 sekund, to ona jest tak po prostu...
Szczerze, mnie najbardziej przekonały do tej gry samochody.
Samochody też, a i owszem, i ten motor, wiesz.
Bo się bardzo bałem, że samochody będą, zwłaszcza, że dochodziły do nas takie informacje, że te samochody będą drewniane, a materiał...
No to z pokazów prasowych.
Ale to nawet jeśli...
To wychodziło.
O nie, w open worldowej grze przemieszczanie się moim zdaniem jest bardzo ważne, więc...
Dla mnie w open worldowym RPG-u nie do końca, ale to dla mnie.
A dla mnie bardzo z kolei, bo ja lubię jeździć sobie. No tak. Wiesz, ja rzadko używam fast travela, więc dla mnie to
Ale
było...
nie będą, na pewno nie będą.
Słuchajcie, ale końcówka roku, no reasumując, jest całkiem niezła, bo też jest Assassin nowy, jest też Warlords
Legions,
Ghost Runner. Cyberpunk 2077, Ghost Runner i dopiero teraz w końcu można podsumować ten 2020
no właśnie,
rok,
czy
prawda?
Nie był taki zły, tak?
Bo trzeba było czekać na te premiery.
Gierkowo, nie.
Znaczy no, gry to w tym roku, umówmy się, że miały w ogóle żniwa po prostu.
To prawda.
Szkoda, że z takiej okoliczności, okoliczności przyrody mogło
tak
być.
Ale na szczęście, jak mówiliśmy, w tym odcinku nie ma foliarza.
Nie ma, nie.
Nie, to nie on.
To nie Maciek. Tak jest. Słuchajcie, powoli zamykamy pierwszą część naszego spotkania, ale w tym zestawie się jeszcze zobaczymy w drugiej części. Teraz weźmy sobie oddech, łyk czegoś.
Łyk
albo
czego,
przerwę.
Powiedz czego łyk. Przecież wiadomo czego łyk.
Nasmarujmy się tym, czym Tadeusz lubi się najbardziej smarować.
Radziu, czego łyk?
Herbaty dobre.
Nie Radziu, łyk masła.
Cytrynką, bez cukru.
Ryk masła.
Tak jest. Widzimy się za moment. To program FOPA. Najedzeni, napici, wypoczęci, bo przecież to była przerwa. Znów mamy umysły jak brzytwa i możemy kontynuować ten program.
Ja się bardzo zastanawiam, czy nie powinniśmy jednak z masła zrezygnować i przejść na margarynę.
Bo heohores error?
Mniej, no wiesz, na zdrowie jednak, tak?
Na margaryna zdrowa.
Margaryna zdrowa, taka cudowna nasmarować się margaryną.
Tłuszczu polecam.
Dobrze, to wróćmy do Giereczkowa w takim razie.
Tak jest.
Jesteśmy w 2014 i przenosisz się z jednej wielkiej polskiej firmy do drugiej wielkiej polskiej firmy. Aczkolwiek tak. Na krótko. I to było dosyć słynne przeniesienie, bo razem z Markiem Ziemakiem, żeście się wtedy przenieśli, to było takie, poszło w ogóle informacja, że
tak,
tutaj...
Bez przesady, ale tak, coś tam było.
Oj, było, troszeczkę tam było. No.
Że ten trzęsienie ziemi w branży.
Trzęsienie ziemi w branży w ogóle tutaj.
No, nie wiem, czy chyba nie, chyba aż tak nie zatrząsło, ale no może w branży nie było o tym słychać. Tak
odbiło się echem, zawsze tak można powiedzieć.
Może, no. To pewnie prawda. Ściągnął nas tam Paweł Feldman, tyle powiem. We dwóch, a my tak z Markiem często w tandemie już wtedy działaliśmy, czyli dużo rzeczy, jakby on był producentem w moim dziale, więc jakby dobrze się rozumieliśmy. Razem też mieliśmy wykłady na GDC i tak dalej, więc to jakby taka przyjaźń. No i tak, i byłem w Beatsach, też nie mogę powiedzieć, czy to jest super firma w ogóle. Od razu pamiętam, że jak tam trafiłem, to pierwsze, co sobie przypomniałem, to takiego Reda z początków. Mhm. To znaczy, no bo Red, on trochę transformował, to znaczy zrobił się po prostu bardziej pro. Nie?
Firmą.
Pro, bardziej dużą firmą. Dalej,
a nie garażem.
No tak, znaczy to dalej nie jest, chyba nigdy nie będzie, bo taka korporacja w sensie...
Klasycznej korporacji.
Dalej
cały czas ten rebel gdzieś tam
tak,
będzie.
Cały tymi, czas tak? Ten rebel gdzieś tam na ścianie pewnie wisi jeszcze dalej ten rebel. I to jest prawda. Ale właśnie te bity od razu przypomniały mi tego Reda z początków, czyli taką firmę, w której chcesz zostać po godzinach, żeby pograć z kumplami w coś tam, w koda, nie? Po sieci. I tak było.
Pracowałeś oczywiście przy This War of Mine, tak?
Nie. Ja zacząłem pracować przy Frostpunku, który się jeszcze nie nazywał Frostpunk. I przez rok bodaj byłem tam leadem designu. No i potem los chciał, że się zwolniłem też już potem na swoje, ale to były jakby tutaj zaważyły bardziej prywatne sprawy niezwiązane w ogóle z firmą, zawodem.
No właśnie, myśmy, tak.
Ale
ja tutaj zdradzę,
że... Panku, kontynuując jeszcze dopytam, to ty broniłeś pieca? Jako tej integralnej części, takiej centralnej części gry?
Nie.
Jeszcze wtedy pewnie pieca nie było.
Bo wiem, że tak było, że była kontrowersja. Jedni uważali, że czynienie jakby takiego centralnego elementu z pieca w grze Frostpunk jest głupim pomysłem, a inni wręcz przeciwnie, że o to właśnie chodzi.
Czy pomysły o tym piecu wtedy były? Pamiętam, że były pomysły koncentrycznego miasta, ale jeszcze go nie było. Czy tam chyba Mateusz Bednarz, wydaje mi się, jako koncept artysta wymyślił, że fajnie byłoby te miasta robić po...
Na planie koła, tak klasycznie, koła, prawda? Tak. Klasyczna architektura, na przykład Paryż, tak?
Tak. My wcześniej mieliśmy... Ta architektura była jeszcze wcześniej, to już ją mieliśmy jakby, ale na początku wszystko klasycznie było, zaprototypowane, klasyczne. To był taki bardziej klasyczny city builder jakby na planie kwadratów, tak? Powiedzmy.
Na siatce klasycznej.
Na takiej siatce to były te pierwsze prototypy.
Więc powiedzieliście, zróbmy sobie trudniej.
No tak, na pewno, ale to już
zróbmy to na planie koła.
Jakby zaraz po tym już odszedłem, tak wtedy.
No właśnie, bo jakby jesteś jedną z nielicznych osób, które odchodziły tak na własnych warunkach.
Nie paliły mostów.
Nie paliły mostów z własnej woli.
Każdy cię dobrze wspomina.
Znaczy w bitach pewnie bym jeszcze był, no ale tak jak powiedziałem, to jakby inne w ogóle czynniki, bardziej prywatne zadecydowały tutaj, że jakby już tam nie pracuję. Ale to było tam, no na pewno było super też.
Tak. No ale zdecydowałeś się na przejście na swoje, co szczerze mówiąc zrobiłeś to w najdziwniejszym możliwym momencie, bo zrobiłeś to w momencie, kiedy zaczęła się Indiepokalipsa, czyli w okolicach 2015 roku, kiedy naprawdę nie było jakby warunków na to, żeby robić swoje, bo wręcz przeciwnie, wszyscy widzieliśmy, że te firmy się składają jedna po drugiej. Skąd taka decyzja? Co ci do głowy przyszło?
Znaczy decyzja, tak jak powiedziałem, była podyktowana niekoniecznie...
Bardziej mi chodzi o samo robienie, że zdecydowałeś się na swoje, a nie pójść do następnej firmy na przykład.
Bo to jest też moment, w którym ja w ogóle zawsze marzyłem też o pracy z domu. Mhm. To jest coś, ja jestem domotorem i to jest coś, co zawsze też chciałem robić. I to był taki moment, w którym stwierdziłem, że okej, no albo teraz, albo nigdy. Jestem już 5 lat w tej sytuacji, nie mam jakby problemów, mam ciągle dużo ofert i dużo jakby różnych...
Czyli zachowujesz płynność?
Zachowuję, tak. Mam bardzo dużo na swoim talerzu, tak powiem w tym momencie. Plus na pewno pomogła tutaj mocno też w tej decyzji Warszawska Szkoła Filmowa, z którą jestem związany. Właśnie panie profesorze, jestem z nią związany.
Bez przesady z profesorem.
Tak, pedagogiczne.
Proszę
tutaj.
Przepana.
Tak. Jestem związany od 2013 Zebrało. Roku. Więc też jakąś taką stabilność od razu miałem zapewnioną, bo wtedy też prowadziłem wykłady. Potem zostałem projektorem i zająłem się jakby układaniem całego programu studiów tworzenia gier komputerowych w Warszawskiej Szkole Filmowej, więc to też był jakiś taki mój wentyl bezpieczeństwa, powiedzmy. Coś, co sprawiało, że się nie bałem.
Mhm. Stały ten taki kamień węgielny, na którym można sobie...
Tak, jakiś taki backup.
Zawsze będzie trochę kasy, zawsze przeżyjemy, tak? Na tej zasadzie. Tak.
Teraz też w ogóle kończymy projekt z Warszawską Szkołą Filmową Grę, którą robimy wewnątrz. Jeszcze o nim w ogóle nie słychać, chociaż jest 16 listopada, więc może już będzie słychać coś więcej. Kończymy właśnie. Kończymy
Słuchaj, właśnie, ten program daje niepowtarzalną okazję być człowiekiem z przeszłości, który mówi do ludzi.
Także nie z przyszłości. Nie wiem, pewnie zaraz będzie o niej trochę
głośno.
Bardziej słychać. Tak. To jest też coś ciekawy projekt.
To ja dopytam, bo muszę zadać. Bo takie czasy, że teraz bardzo dużo osób pracuje z domu i bardzo dużo osób pracuje zdalnie.
Tak.
Masz jakiś taki zestaw zasad, jak sobie na tym home office poradzić? Że jesteś taki efektywny?
Ja mam tak, kawa, to jest raz. Zawsze rano sobie robię kawkę w ekspresie, to już od zawsze. Potem jak w miarę stała godzina, żeby zacząć, zamknięte drzwi i słuchawki na uszach. To jest mój...
Bo to wymaga takiej po prostu samodyscypliny.
Ja to lubię, no. To jest tak... Znaczy ja w ogóle wydaje mi się, że nawet gdybym nie robił gier zawodowo, to robiłbym te gry. Albo nie wiem, animacje, albo modele 3D. Coś bym robił, bo to lubię, więc jak coś się lubi, to
To się po prostu siada i się robi swoje.
Siada i się robi.
Tak jest.
Dobra, to ja bym chciał się dowiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, jak wygląda życie dewelopera, który jest na swoim. W jaki sposób się utrzymujesz game developersko? Bo rozumiemy, że miałeś oczywiście szkołę, która ci dawała jakiś tam dochód, ale w jaki sposób można egzystować? Czy ty w tym momencie robisz gry dla siebie, czy próbujesz dla kogoś jakieś podwykonawstwo, czy to jest, nie wiem, na zlecenia? Jak to wygląda?
To jest, tak jak powiedziałem, mam dużo na talerzu, to jest trochę tego i trochę tego. Czyli na pewno przez ostatnie, już mogę powiedzieć lata właściwie, bardzo dużą częścią, taką największą, był ten projekt, który robiłem z tą szkołą. Bo to jest projekt, w którym ja jestem jedynym grafikiem, animatorem, programistą. No i jest scenariusz i wszystko dookoła.
Można by tutaj zrobić taką szpilę ci wbić, że po 5 latach powinieneś sobie wychować w tej szkole jakichś pracowników, a ty co?
Ja tam jest ich już, myślę, że sporo wychowałem. Czy
tak, ale jakoś tam jesteś jedynym programistą, grafikiem.
Ale studenci się przewijali przez ten projekt. Jak najbardziej się przewijali. I to dosyć dużo ludzi się przewinęło, bodajże ze 30 osób łącznie. Ale wiadomo, to jest też tak, że studentami nie da się zrobić gry. To jakby jak ktoś jest to chyba teraz.
Dajcie mi studenta, który mi to zrobi za 50 zł.
Tak, jest chyba teraz dużo. Czy mówimy samymi studentami, no bo to są jeszcze ludzie, którzy się uczą. Jakby oni mogą popełniać, mają prawo uczyć się na błędach i je popełniać, a my musimy już dostarczać, o tak powiem. Wiem, że teraz jest dużo firm w Polsce, które powstają właśnie na zasadzie zatrudnimy. Nie wiem,
grupę studenciaków.
30 tak. studentów, płaćmy im najniżej to się da i zobaczymy, tak? To tak też nie zadziała. Trzeba mieć jednak tam bardziej
doświadczenie.
Doświadczonych właśnie devów. Jakby wracając do tego, co jeszcze robię, no bo to jest nie tylko to. To są właśnie głównie jakieś zlecenia, tak naprawdę, które łapię tu i ówdzie. Trochę też teraz pomagam jako konsultant w Warsaw Games, przy ich nowym projekcie. Robiłem aplikacje VR-owe od początku do końca. Nawet robiłem jakieś rzeczy na Kinecta, na ścianki wspinaczkowe, no różne rzeczy robiłem.
Tak, bo to też można w twoim bio przeczytać, że ty jesteś gościem, który jednak ten VR, nie odrzuciłeś VR-u
nie,
i
nie,
gdzieś tam
czy,
można
czy
sobie
to tak, ja osobiście nie jestem, znaczy nie uważam, że VR się jakoś przyjmie, dlatego że wydaje mi się, że to jest urządzenie, w którym nie możesz odpocząć. Czyli nie możesz zagrać dla relaksu. Czyli to jest moje prywatne zdanie.
To jest ciekawa rzecz.
To jest nowa perspektywa, która się pojawia w programie. Szczerze.
Tak, to jest bardzo fajna uwaga.
Nikt jeszcze nie zwrócił na to uwagi. Tak, mówiliśmy o odcięciu, o tym, że mamy coś na głowie, tak, że mamy kable.
No to właśnie wszystko się wiąże, tak? No bo jakby nie jesteś w stanie. Ja zawsze podaję taki przykład, że jeżeli chcę odpocząć, to najchętniej siadam z moim kumplem, sąsiadem, gramy w FIFA i coś tam, tak? Gramy sobie w FIFA i jest fajnie, no nie? I wtedy odpoczywamy, tak? Albo nie wiem, gram na konsoli w cokolwiek innego.
Bo wszyscy dookoła mogą w tym uczestniczyć.
Tak. I też odpoczywam. A to jest po prostu za duży problem, wydaje mi się, żeby odpocząć. Plus ja jestem wybitnie kiepskim devem, jeśli chodzi o VR, albo dobrym devem, jeśli chodzi o VR, bo mam straszną chorobę lokomocyjną.
To jak testujesz?
Właśnie dlatego dobry.
Testuję to na monitorze, jak się tylko da, to testuję to na monitorze. Teraz już rzadko, czy już dawno nie robiłem VR-a, chyba wydaje mi się, że już z rok nie robiłem VR-a.
Ale nie było od roku, nie było żyganka.
Nie było, tak. ale robiłem też jakieś projekty, na przykład dla Bayera, z Niemiec jakieś rzeczy na mobilki i tak dalej. To jakby od sasa do lasa. Tak, po prostu
kobieta pracująca,
żadnej pracy się nie boję.
Tak, myślałem, że się wiesz, tam rzuciłeś na przykład na Half-Alixa, żeby Half-Life'a Alixa, żeby
nie,
to
nie,
zobaczyć.
Ja w ogóle nie jestem konsumentem VR-owym, czy zupełnie.
Poczuć tę.
Nie, zupełnie. Mogę siłę też uruchomić po to, żeby zobaczyć, jak coś zrobił, ale nie.
Dziękuję bardzo. A VR czy AR?
No, chyba nic. Znaczy, ani nie jestem
nie wierzysz w AR-a?
Nie, to jest fajne oczywiście, tak. No, były duże sukcesy, Pokémon Go na przykład, tak, ale to też nie jest dla mnie. Znaczy, ja jestem, wiem, że się stary robię już, ale ja po prostu lubię PC-ta, lubię konsole i na tym się zatrzymałem.
Okej, a ta kolejna generacja, to chyba jest bardziej ewolucja niż rewolucja.
No, myślę, że znaczy tak, jest ewolucja, ale chyba dosyć duża. W sensie, jeśli chodzi o. Mówimy o konsolach, tak?
Tak, tak, konsole.
Jeśli chodzi o. No, ta moc obliczeniowa będzie chyba spora już teraz. Czy dalej nie taka jak PC-towa obecnie, ale spora, więc ja bym się spodziewał jakichś przełomów takich software'owych, czyli tego, co teraz te studia będą w stanie nam pokazać, tak? Na przykład. No możemy sobie wyobrazić, jak ten cyberpunk by wyglądał, jakby był tylko na next geny. Podejrzewam, że tam byłoby jeszcze ciekawiej, nie? No bo Redzi zawsze jakby dociskają tą śrubę do końca.
Ot. Tak jest. Bo zadałem też to pytanie bardziej w kontekście jeszcze kolejnego kroku, no bo teraz dopiero ta generacja wchodzi, Xbox już zadebiutował, PlayStation 5 również, więc myślę sobie o tej przyszłości gamingu w ogóle tak, generalnie, tak? Jakby w którą stronę.
Czy mi zawsze trudno jest wyrokować, ale też wydaje mi się, że to będzie ewolucja. Znaczy ono może trochę zwolnić nawet, bo teraz... Jakby no ten sprzęt już naprawdę jest na dosyć takim wysokim poziomie, prawda? W sensie już możemy, już można bardzo dużo rzeczy zrobić, nie? Gdzieś to się na pewno no, zatrzyma, bo też to znów moje prywatne zdanie, ale nie można w nieskończoność tych gier robić większych, bo one się przestaną opłacać, już się przestają opłacać.
Czy będziemy się ekscytować na tej zasadzie, tak?
Właśnie.
Jednak tak. Co generacja, teraz to gra.
Teraz jest to wiele łatwiej, teraz w ogóle jest strasznie łatwo zrobić grę. Ja też sam robię sobie ten mój, mam taki mój pet project.
O tym za chwileczkę,
powiemy.
Tak, no ale generalnie chodzi o to, że no teraz to już tutaj już powiedziałeś, ale teraz mamy te silniki, nie wiem, Unreal'a, Unity. I jakby teraz już nie ma wymówki moim zdaniem. Jak ktoś chce zacząć robić gry, to nie ma już wymówki, żeby tego nie robić. No. W sensie można usiąść i zacząć właściwie. Trzeba tylko parę tutoriali na YouTubie obejrzeć.
Tak, tak.
A sądzisz, w jaką stronę będziemy ewoluowali? Czy to będzie tak, jak mi się wydaje przynajmniej, postępująca casualizacja gier i przechodzenie w stronę usług, a nie gier? No to czyli właśnie. Bardziej chmura, bardziej gry jako usługi?
Pewnie tak będzie. Czy też mi się wydaje, że tak będzie? Dlatego, że... jakby nie tylko gry, ale jakby cała technologia też, czy też rozrywka również dąży do tego, żeby było jak najłatwiej, nie? No bo no kiedyś musiałeś iść do sklepu i kupić grę, teraz już nie chodzisz do sklepu, tylko ją ściągasz.
Za chwilę nie będziesz jej nawet ściągał. Właśnie też tak, zmierzam do tego, że nie bardzo będą potrzebne w tym momencie te konsole.
No tak, bo będziesz sobie je streamował, tak?
Te prawdopodobnie. Skrzynki, tak? Po prostu.
Wszyscy my, devowie, się obawiamy tego Spotify dla gier, tak? Czy tego Netflixa dla gier. Nie wiem, czy mogę rzucać tymi nazwami, ale już się rzucam.
Już zapikamy. Dla gier.
Także, tego tak. Pi dla gier i pi dla gier. No,
także w każdym razie usług streamingowych dla gier. Każdy się tego obawia, bo no nie wiadomo, czy to nie zarżnie już studiów, tak?
I no właśnie.
Jak to będzie wyglądać, nikt tego nie wie. Tak.
Jedno ryzyko jest takie, że będziemy musieli, że będziemy mieli mniej pieniędzy, jakby, tak? Czyli po prostu będzie ciężej jakby odzyskać pieniądze, które zostały włożone w produkcję, a z drugiej strony jest jeszcze takie ryzyko, że przez to, że te gry się będą casualizowały, one też będą coraz mniej dla nas.
No dla nas, tak?
Dla nas, dla nas graczy.
Mam nadzieję, że jakaś taka nisza tych gier dla nas pozostanie, no bo jednak póki nie wymrzemy, to będziemy klientami.
Trudnych
więc mam,
gier.
No ale to sam żeś powiedział, będziemy niszą.
Że ktoś to wykorzysta jeszcze, no czy tam my to wykorzystamy na przykład może.
Tak, ale słuchajcie, no zapotrzebowanie będzie na content, tak się ładnie mówi w serwisie, w świecie serwisów streamingowych, będzie cały czas.
Tak, tylko właśnie kwestia tego, że ten content nie będzie już kierowany do takich ludzi jak my.
Ale jakby ludzie robiący gry będą nadal potrzebni.
Tak, ale będą robić gry dla ludzi, którzy nie grają. I ale to jest jakby dla nas problem. Rozumiem, że my jako gracze chcielibyśmy grać w gry, w które... To, co powiedziałeś na początku. Chcemy grać w gry, znaczy robić gry, w które będziemy grać. A tutaj zaczyna się robić sytuacja, w której zaczniemy robić gry dla ludzi, którzy nie grają. Będziemy musieli wymyślać zupełnie... W ogóle nie wiadomo, czy my będziemy jeszcze potrzebni jako deweloperzy.
Taki biznesowy możemy musieć myśleć, ale... Znaczy, no, to też bardzo trudno jest teraz wyrokować, bo myślę, że nikt nie zgadnie tak naprawdę, co przyniesie przyszłość. Ale to jest możliwe, że to
ale
będzie w tą
chmura stronę. Działa i my też testujemy
chmura działa, niestety,
ja znam te obawy właśnie deweloperów, bo wielokrotnie też rozmawialiśmy o tym w tym programie i na początku jakby no troszeczkę człowiek się oszukiwał, że to jednak ten szybki internet,
tak, że bywało, że coś tam coś.
Wiadomo,
tam,
że coś się wywaliło,
niestety
że Stadia nie do końca dała radę, ale tak. Jednak kolejni dostawcy udowadniają, technologii udowadniają, że to jest możliwe.
Ale to jest, bo jakby z punktu widzenia tego odbiorcy, tego gracza na końcu, no to po prostu jest lepsze rozwiązanie. Czy no są oczywiście ludzie, którzy kolekcjonują gry, ale jak już nie masz wersji pudełkowych, to już trudno je kolekcjonować. Możesz mieć bibliotekę na Steamie, tak?
Właśnie, to ja jestem kolekcjonerem.
Naprawdę nigdy. Ja też jestem takim kolekcjonerem.
Kolekcjonerki akurat zostaną, więc tym się możecie nie przejmować.
Tak, kolekcjonerki na pewno zostaną, ale jeśli chodzi o tą łatwość zagrania, to ja też chyba teraz wolałbym, nie wiem, usiąść sobie wieczorem nawet z telefonem czy z tabletem, z padem, bo lubię pada, i sobie od razu w coś zagrać, a nie musieć tam czekać i tak dalej, i tak dalej.
No tak, a masz abonament, wiesz,
zapłacić właśnie abonament
50 zł i masz dostęp do tak od razu, tak, tam, do 300-400 tak, tytułów.
Do gier,
tak,
które nie przejdę w życiu moim.
To co, PS5 i Xbox nowy to ostatnia generacja konsol? Twoim zdaniem, czy przedostatnia?
Oczywiście, nie mam pojęcia.
Nie, to wiadomo, ale no, wiesz, powrócić zawsze można.
Chciałbym, żeby nie. Ale to jak to, my wszyscy. Ale to możliwe, no, to też jest możliwe pewnie.
Dobrze, to teraz w takim razie cesarzowi to cesarskie.
Twoje zwierzątko.
Twoje zwierzątko.
A, moje zwierzątko, no tak.
Opowiedz o swoim zwierzątku, w ogóle o wszystko o swoim zwierzątku, zaczynając od tego, co to za zwierzątko.
To jest, bo tak, moje zwierzątko, czyli mój pet project. No to jest taki projekt, który chcę zrobić oczywiście. Miałem marzenie, żeby go zrobić samodzielnie całkowicie. Nie wiem, czy to się uda, pewnie nie, ale przynajmniej wiesa chcę zrobić sam.
Vertical slice, czyli taka slice, bardzo tak, podstawowa przekrój, wersja. Tak, przekrój przez grę.
Takie demo, no, powiedzmy. O. Właśnie, chciałbym zrobić sam. Jestem na dobrej drodze, tylko robię go na razie jakby mam taką zasadę, że najpierw chleb, potem ciasteczka i to są te ciasteczka, a chleb to są wszystkie te zlecenia, które muszę zrobić najpierw. I to jest projekt, który wydaje mi się, że jest dosyć taki Black Mirrorowy, a tak powiem. Dzieje się w retrofuturystycznej Polsce. Tak to by należało nazwać. I w skrócie
a takiej 80-sowej?
Takiej 90-sowej bardziej, bo ja jestem bardziej 90-sowy. Ten projekt jest w ogóle bardzo tak o mnie, no bo to jest mój, jakby bardzo o mnie i ode mnie, więc to są jakieś rzeczy, które ja przeżyłem albo o których słyszałem, nie wiem, od dziadków, od rodziców, więc one się na pewno tam znajdą w jakiś sposób, ale tak ogólnie to będzie gra taktyczna, z mocnym naciskiem na zarządzanie drużyną. Symulację emocji w tej drużynie, bo to chcę zrobić.
Symulację emocji, czy to jakieś relacje pomiędzy postaciami wynikające?
To jest taka gra, w której uciekasz, czy całe tło jest takie, że ludzie odkryli, jak zdigitalizować konektom, czyli połączenia naszym mózgu. I wkrótce to się stało obligatoryjne dla wszystkich po 30, bo tak sobie to wymyśliłem.
Łapiemy się.
Fajne.
Więc to jest taka dystopia i ty razem ze swoją rodziną uciekasz z tego, chcesz uciec z tego kraju, więc to jest taka trochę gra drogi, spotykasz po drodze różne osoby, które się do ciebie dołączają i ta sytuacja w tej twojej drużynie zaczyna się stawać coraz bardziej dynamiczna, musisz tym zarządzać, tak powiem.
Piękna analogia Polski prawdziwej.
Taktyczny survival.
Taki taktyczny survival, tak.
Także tak by było napisane na pudełku. Polski.
Tak by było napisane.
Pamiętaj, że jakby coś, to tancujemy dla nas. Tutaj taki tytuł, zwierzątko, bardzo tytuł, ładny, tak. Możesz wziąć.
Dobrze.
No, ale ten tytuł, który jest podany tutaj w twojej wiadomości, to jest finalny tytuł?
Nie,
można
jest roboczy. Nazywa się to Inhumankind na razie. Ja w ogóle wygrałem tym, bo ten projekt mi się już toczy i jeszcze się mogę pochwalić, że wygrałem tym 2 lata temu. Zrobiłem jakąś tam grafikę i wygrałem konkurs Unity Challenge, taki pierwszy konkurs. Tam było raptem 460 drużyn z całego świata.
Jak delikatnie pochwalić.
Pół tysiąca.
Tak, drużyn, a ja zrobiłem to sam.
A ja to zrobiłem sam. Jednoosobowo.
Pyknąłem po godzinach.
Coś tam jeszcze siedzi w tym Maćku może. No.
Tak, jakiś tam talent.
Nie? Ty jesteś naszym widzem, bo żeś się przypucował, że jesteś naszym widzem, więc wiesz doskonale, co cię teraz czeka.
A tak.
To jest ten moment. Jedziesz, twoja największa branżowa wtopa i tu musisz, liczymy, że naprawdę nam tutaj, wiesz, dasz piąteczkę mocną.
Ja mam dwie do wyboru, się zastanawiam, którą wybrać teraz.
Tą, przy której bardziej czerwienią ci uszy.
No dobra, no, to tak spróbuję zrobić.
Skala od 1 do 5.
Tak.
Okej, to nie wiem, jaka to będzie skala.
O, to my ocenimy.
Dobrze, no to tak. To było 3. 2006.
Ach, te czy to zawsze mają.
Tak. To nie jest może jakoś super branżowa wtopa, ale wtopa na tyle taka, że się ze mnie śmiano przez jeszcze długi czas. Jeszcze się ze mnie czasem ktoś śmieje, jak mnie spotka. I tak. Wtedy w Redach Językiem urzędowym jeszcze był polski, więc angielskiego używaliśmy raczej tak no, z doskoku na jakichś właśnie eventach. I to jest właśnie taka będzie wtopa trochę językowa. I Tom Ole pewnie...
Znany, tak, Ole, słynny.
Też jest też tutaj ważną postacią.
Marketingowiec, który zmarketingował połowę Polski w Stanach.
Tak.
PR-owiec właściwie.
I byliśmy wtedy na tych targach i wiem, że było strasznie dużo ludzi i strasznie dużo bardzo ważnych dziennikarzy, których musieliśmy obsłużyć. Ja grałem w tego Wiedźmina pierwszego wtedy, chyba jeszcze tam wtedy Konrad Tomaszkiewicz, dokładnie nie pamiętam, i Michał Madej opowiadał, to pamiętam. I to było jakoś tak, że no, musiałem pójść za potrzebą, rzecz fizjologiczna, musiałem to zrobić po prostu, ale ciągle nie było czasu, więc no, powiedziałem, że dobra, to ja wyskoczę dosłownie, dajcie mi 5 minut i zaraz wracam, no bo już nie wysiedzę, no po prostu. Pobiegłem szybko, tam była kolejka oczywiście, więc czekałem przed tymi restroomami dosyć długo, wbiegłem tam, no co trzeba zacząłem robić i tak dalej i mieliśmy takie wielkie krótkofalówki, żeby nas dało się znaleźć szybko.
Chyba wiem, dokąd to zmierza.
Które dosyć głośno jeszcze szczekały, w sensie jak się do nich mówiło, to były bardzo głośne. I słyszę przez to, ja tutaj się już zapinam, słyszę to, przez tą krótkofalówkę, jak Tomole mówi do mnie po angielsku: Maciek, wracaj szybko, bo Michał Madej już zaczął mówić, już jakby zaczął tą prezentację. Wszyscy tutaj jesteśmy, no ciebie nie ma kto grać. No i ja wtedy powiedziałem do Toma, Ole też po angielsku, tak jak powiedziałem, nie używałem go zbyt często, powiedziałem: wait, I'm coming.
Bardzo ładnie. Nie będziemy tłumaczyć, tak, ale możecie się domyśleć.
I do dzisiaj nie mogę spotkać Toma Ole, bo zawsze to przypomina, więc tak to jest.
Znając to, Toma, to miał używanie później.
Mieli ze mnie wszyscy używanie jeszcze potem. No, jest tu w Warszawie.
Mocna czwórka? Wysoko.
Długo.
Mocna czwórka.
No, tak 4,5.
I'm coming.
Tak.
Dobrze, nie podamy ręki, nie podamy.
Tak było.
Dobra, Maciek, dziękujemy ci serdecznie, było nam przemiło. Tak bardzo jest. Trzymamy kciuki za twój projekt i dawaj znać.
Dzięki,
a także za ten filmowy,
jasne,
bo to też interesująca rzecz. Tak. Zwłaszcza, że jako nowo upieczony wykładowca muszę wiedzieć, co się dzieje na mojej uczelni.
Dokładnie tak.
To jego wina, nawiasem mówiąc, on mnie tam ściągnął.
Tak.
Maciej Szczęśnik, gość programu FOPA tego odcinka. To jeszcze nie koniec, więc za moment się zobaczymy.
A tymczasem co?
Moment przerwy.
Margaryna.
Masło. Oj, ten czas zasuwa. Po prostu ten program, wiesz, to zawsze taki jest, że jak człowiek usiądzie w studiu, to nagle patrzy i już jest trzeci segment.
Nagle patrzy i jest, który dzisiaj jest, 16?
16 listopada.
16 listopada, stary, w ogóle, wiesz, zaczynasz, przychodzisz do pracy w październiku, patrzysz, 16 listopada, co się dzieje?
Kiedy? I tak potem jest po prostu, im człowiek starszy, ten czas szybciej leci.
A mówiłem ci, jaka jest teoria dotycząca tego, że ponieważ z każdym dniem wydłuża się czas, który przeżył, to każdy dzień staje się coraz mniejszą częścią twojego dnia. Znaczy twojego całego życia.
To jest piękne.
To jest piękne bardzo. I dlatego właśnie jakby doświadczasz tego czasu tak, jakby on się skracał.
Tak jest.
W rzeczywistości po prostu dłużej żyjesz.
I powiedz mi, kiedy znaleźć czas na granie?
No ja na przykład wieczorem.
Ja też wieczorem staram się znaleźć czas. Tak. A ostatnio,
ale nie zawsze
usiadłem, to przykleiłem się do Baldura bardzo mocno, tego trzeciego Baldura.
No właśnie, przykleiłeś się do Baldura i co, nie odrzucił cię swoim super wysokim poziomem trudności? Niemożliwością skończenia stealthowego challenge'u?
Nie odrzucił. Wiesz co, bo może dlatego, że ja zawsze jakoś tak idę konfrontacyjnie.
Może po prostu nie wiedziałeś, że on jest trudny i tak w niego sobie grał.
Wiesz co, a teraz właśnie może się okazać, że już nie będę sobie radził, bo teraz będę już...
Bo ci powiedziałem.
Siadał przed tą grą i mówił: o nie, on jest trudny,
on jest
na pewno przegram.
Trudny, nie dam rady.
A czy jest faktycznie trudny, można zginąć, ginie się często, ja sejwuję często.
No, na tym polega granie w RPG-i, też umówmy się. Tak,
tak, przed właściwie
od save'a do
każdą save'a. Decyzją staram się zasejwować.
A czy właściwie po każdej turze, tak? Tura, tak. Save, tura, save.
Natomiast muszę ci powiedzieć, że też potrafię się wycofać. Jak widzę, że jednak moja drużyna nie jest na tyle silna, żeby sobie poradzić z wyzwaniem, jeszcze nie mam tak rozbudowanej ekipy, to jednak może czasami warto zrobić krok wstecz, żeby wykonać potem dwa skoki w przód.
Dobra, to teraz bardzo mądrze radzi to powiedzieć. Tak bardzo, wiesz, tak pełne to było takie. Teraz już bez ściemniania opowiadę troszeczkę o grze. Jak to się je, na czym polega jego early accessowość, bo ja powiem szczerze, ja nie mam czasu na Baldura. I w związku z tym nie zdecydowałem się, żeby w niego grać przynajmniej w tym momencie. Może jak wyjdzie w pełnej wersji, to wtedy się tym zainteresuję, ale ponieważ to nie jest do końca mój gatunek gier, to tak chciałbym się dowiedzieć czegoś bardziej.
Wiesz, early accessowość polega na tym, że ileś tam rzeczy jest jeszcze, jak się domyślamy, niedokończonych. Mm-hmm.
Już no dobra, można skończyć historię na przykład?
Kreacji. Wiesz co, aż tak daleko, wiesz, przeceniasz.
Domyślam się, ale to... Nie spodziewałem się, że skończyłeś już Baldura, Radziu, ale...
Ja jestem, wiesz, dopiero gdzieś tam polizałem dopiero tego świata, natomiast nie czułem tej early accessowości w tym sensie, że jakbym czegoś nie miał w tej grze, w sensie, że czegoś mi brakuje, jakiegoś ważnego narzędzia. To, co twórcy na samym początku dali, jest okej, okay, wystarczy, żeby się dobrze pobawić przy takim trybie życia, jaki uprawiają, wiesz, starsi mężczyźni, no.
Klik. Bawiłeś się wyśmienicie, idealna gra na twój
tryb. Na mój tryb. Stworzyłem sobie,
moment w życiu.
Stworzyłem sobie postać, wszedłem z tą postacią w świat gry, spotykam różnych NPC-ów na drodze, którzy dołączają do tej mojej drużyny.
A o co tam w ogóle chodzi?
I jest okej. Okay, no. Wiesz co, generalnie jest ta gra, ma bardzo takie niesmaczne intro, w sensie tak, w takim sensie estetycznym, bo mamy, wiesz, takiego dziada, który wpuszcza ci w oko, wiesz, takiego robala, który jakby przejmuje kontrolę nad twoim umysłem.
Mindflayer.
I stajesz się takim łowcą po pewnym czasie, łupieżcą. Pierwsze zadanie polega na tym, żeby jak najszybciej tego robala, wiesz, pozbyć się z głowy, który zaczyna przejmować twoją kontrolę nad twoim umysłem. Ale to jest wszystko bardzo tak, wiesz, pokazane tak naturalistycznie, wiesz, gdzieś tam pulsujący mózg i no jeżeli akurat jest pora obiadowa, a jest, także smacznego, to trzeba uważać na tę grę, bo ona jest bardzo naturalistyczna.
Grałeś w jedynkę, dwójkę Baldury?
Wiesz co, grałem, ale to było już jakiś czas temu.
A dobra, to
wiesz, każdy najważniejsze odpalał, pytanie. Każdy miał właściwie i nawet na Switchu próbowałem grać, ale na Switchu nie, wiesz.
W odcinku ze Smolasty powiedział bardzo fajną rzecz, że on lubi remake'i, bo te gry wyglądają teraz tak, jak kiedyś mu się wydawało, że wyglądały.
To prawda.
To jest bardzo mądrą rzeczą. Jest tak z Baldurem? Czy to jest ta gra, która ci się wydaje, że to jest ten Baldur z dawnych czasów?
Nie, ja nie mam takiego poczucia, że to jest, że tak by wyglądał Baldur wtedy. Nie, może mam ograniczoną wyobraźnię, ale w ogóle nie miałem takiego skojarzenia. Jeżeli wiesz, być może Smolasty miał na myśli mafię bardziej.
Ja nie, tam chodziło
faktycznie
o konkretnie
mafia
o
mafię, jest zrobiona czy... tak, że dokładnie tak zapamiętaliśmy tę grę, czyli można się kierować tym remasterem. Natomiast Baldur to jest bardziej Divinity, Original Sin i to już jest ten kierunek, tak, że to... To jest,
i zmieniony interfejs i jakby unowocześnione systemy.
Bardziej mi się to z Tormentem w pewnym momencie, wiesz, kojarzyło, niż z tym pierwszym Baldurem sprzed lat, tak? No oczywiście mamy drużynę, mamy rzut izometryczny, mamy dużo opcji, wiesz, dookoła, to ten interfejs jest rozbudowany, ale nie odnosiłem tego do pierwszej części albo do drugiej części.
No,
podszedłem do tego, wiesz, na czyste, jako do nowego doświadczenia. Jest turowa gra, jest gra real-time'owa, czyli w czasie...
A w real-time'ie też można sobie to...
Też można. Możesz się przełączać między tymi trybami. To jest tryb, nie wiem, aktywnej pauzy.
A właśnie, czy jest tryb aktywnej
możesz
pauzy,
zastopować.
Rozumiem, że masz
i przechodzisz w turówkę. To może tak, inaczej. Możesz grać jakby w czasie rzeczywistym, ale możesz włączyć też tryb turowy. I wtedy oczywiście każdy ruch kosztuje ileś tam punktów.
Okej, dobra, ale widzisz, tak to jest co innego niż na przykład tryb aktywnej pauzy, bo tryb aktywnej pauzy to jest po prostu jakby zatrzymujesz sobie czas w dowolnym
momencie. Dobra, no to doprecyzowałem.
Do tego zmierzałem, bo w starych Baldurach grało się właśnie z trybem aktywnej pauzy, czyli tak to naprawdę prawda. Każdy ruch mogłeś sobie co sekundę blokować, pauzować i odpauzowywać. Tutaj rozumiem, podejmujesz decyzję i jest turka następna.
Tak jest. I masz jakąś tam wylosowaną kolejność. Przeciwnik, twoja postać, nie wiem, przeciwnik, twoja postać i musisz po prostu...
No tak, to inicjatywa. Tak?
Na tej zasadzie. Więc podobało mi się to, że mogę sobie wybrać i gdzieś tam kształtować ten sposób gry w Baldura, ale też bardzo podobają mi się, wiesz co, postaci, podobają mi się rasy, podobają mi się dialogi. Generalnie jest to taki, wiesz co, może ten duch, tak jak pytałeś o tę jedynkę, to może bardziej w jakby klimacie samej gry, że faktycznie tutaj w tej grze jest mnóstwo historii, które można odkryć, mnóstwo dialogów, które można przeprowadzić i faktycznie twoje wybory w listach dialogowych masz takie poczucie, że mają znaczenie. Tak, że to nie jest tylko, pogadajmy sobie 15 minut, żeby pogadać, żeby pokazać, jak bardzo jest to rozbudowane.
A mam pytanie a propos rozmów. One są zrobione tak w klasyczny sposób, że po prostu masz gadka, 5 odpowiedzi, gadka, 5 odpowiedzi.
A czy one są w ogóle, ta część jest tak ciekawie, wiesz co, poprowadzona, bo masz wrażenie, jakby twoja postać odnosiła się do narratora, do mistrza gry w ogóle. I to mistrz gry jakby opowiadał tę historię.
A tam jest w ogóle jakaś narracja, w sensie jest narrator, który opowiada historię, czy to tak tylko tak ci się wydaje?
Znaczy, słuchaj, to tak jak my się odnosimy, trochę tak wygląda, jak my się odnosimy do naszego Majczana. Jakby go było słychać i byśmy powiedzieli głosie
co właśnie ja mam teraz mi, robić? Co ja mam
głos
robić?
By powiedział, no i teraz zaatakował cię na przykład gość ostrą puentą.
Albo na przykład ripostą. Powie ci, masz 10 minut do końca nagrania.
Na przykład, nie?
Tak nam teraz powiedział.
Tak to wygląda.
My jesteśmy w Baldurze. Czy to jest rzeczywistość? Are we real?
Is this
reality?
Tak jest. Natomiast no, faktycznie, jeżeli macie wysokie oczekiwania wobec tego tytułu, i to nie chcę, żeby to zabrzmiało negatywnie, bo ta wersja jest już grywalna, ale jeżeli macie jakieś takie specjalne oczekiwania wobec tego tytułu, to chyba warto jednak
jeszcze poczekać na premierę. Kiedy
premiera? Są jakieś, wiesz, części nieprzetłumaczone, komendy, które się, wiesz, w jakichś takich kwadratowych nawiasach pojawiają, takie jakieś krzaczki gdzieś tam wyskakują, ale to zupełnie jakoś nie przeszkadza. Premiera chyba nie jest jeszcze ogłoszona, to jest rok 2021, ale czy jest skonkretyzowana data, nie jestem pewien. Nie wydaje mi się, bym zapamiętał pewnie.
Ale tak podsumowując, dobrze? Niedobrze?
Dobrze.
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 Dobrze, ale poczekaj.
Dobrze, RPG soczysty, tak jak trzeba, nie zepsuli. Larian poczekaj. Studios na propsie.
Larian umie.
Tak jest, umie w RPG-i izometryczne. Może w ten sposób. No i tak sobie widzisz, z tego świata Baldura przeskakujemy do kina i bardzo mi się podoba, wiesz, coś, co powinno się pojawić w tym momencie na belce. Fopa w kinie.
Zastanawiam się, wyobrażam sobie te fopy.
Wyobrażam sobie to fopa w kinie.
A w sensie, że my na ekranie kinowym, czy fopa, bo ktoś popełnił...
W kinie.
Właśnie. Decyduj się.
No i właśnie mówić. Mi się podoba po prostu ta dwuznaczność tego tytułu. Także mam nadzieję, że Kacper tam napisze Fauks w kinie i że się to teraz tak pojawi.
Z znakiem zapytania? W cudzysłowie.
Albo z wykrzyknikiem.
Znak zapytania, wykrzyknik i jeszcze w nawiasie.
Bo my wiemy, dlaczego to ma się pojawić. Znaczy, ten pojawia się.
No proszę temat, wytłumacz. No.
Bo Tadeusz chciał powiedzieć o Monster Hunterze. Fopa w kinie.
To jest taka ciężka sytuacja, bo ten film został zniszczony, w ogóle miał najgorszą możliwą promocję w historii. Znaczy, pierwsze 15 sekund, które z niego wypuszczono, to scena, kiedy Mila Jovovich. Razem z innymi komandosami strzela z minigana oraz jest pan, który strzela z karabinu snajperskiego, zamykając drugie oko. To jest prześmieszne, w sensie mruży to oko, z którego powinien celować. I wyskakuje na to Diablos, czarny Diablos, co jest ładnym mrugnięciem okiem, bo to bardzo charakterystyczny potwór z Monster Huntera. I tym się kończy scena. Tam on ich przewraca, koniec. No i wszyscy w ogóle, jak zobaczyli ten trailer, ja też, szczerze mówiąc, to było takie... Co? Ale dlaczego w ogóle komandosi? W ogóle co wyście, coście ludzie, coście uczynili temu biednemu
właśnie,
Monster Hunterowi?
Komandosi?
No i potem pojawił się ten dłuższy trailer, ten 2,5-minutowy i okazało się, że jednak na szczęście to ci komandosi tam są, ale oni się przenoszą do innego wymiaru i tak naprawdę jest oczywiście Hunter, taki prawdziwy Monster Hunter z podwórnym GS-em tak zwanym, czyli Great Swordem, tak najbardziej, że tak powiem, archetypiczny, jak coś wam się kojarzy, duży miecz z Monster Hunterem, to to jest właśnie ten miecz. I on tam strzela i z łuku, później jeszcze się pojawia później Rathalos, czyli taki wielki, latający, ziejący ogniem smok. I potem jeszcze staje się, że tam był jeden, tak zwany B-52, czyli...
Ale wiesz, jak to jest, jak już raz po prostu podpadniesz fanom, to oni będą miażdżyć te kolejne zwiastuny.
No i na razie strasznie cisną. Cisną za Mille, cisną za to, że Paul W.S. Anderson zamiast zrobić w świecie Monster Hunterów, to wrzucił tam swoich ulubionych komandosów z miniganami. Rzeczywiście troszeczkę czuć to Resident Evil, bo to jest ten główny zarzut. To jest remake kolejny Mila Jovovich, Resident Evil,
która gra w filmie inspirowanym grą, kolejnym filmie inspirowanym grą.
Kolejnym filmie inspirowanym grą robionym przez Paula W.S. Andersona,
rezydentem
jej męża, bo on jest jej mężem teraz. Dobrze kombinuję, tak? Pamiętam dobrze?
Nie powiem ci.
On nie jest przypadkiem jej mężem?
Możemy
wydaje
to sprawdzić.
Mi się, że on jest mężem.
Mila Jovovich, mąż. Wiesz, udelek.pl.
Weź wpisz Mila Jovovich mąż, a w międzyczasie ja będę mówił o tym filmie.
Dobrze, dziękuję.
I wzrost jeszcze, i wiek.
Wiek, zdjęcia.
Zdjęcia, nud. Żartujemy, my takich rzeczy nie robimy. Ja się zajarałem. Znaczy, tak, to jest taki kino klasy B, to widać, że to będzie kino klasy B, tak oporowo po prostu. Nie spodziewam się tam dobrego scenariusza. Wręcz spodziewam się bardzo, bardzo złego scenariusza, ale i teraz jakby dochodzimy do klucza i do punktu, w którym ja się dosyć spierałem z paroma moimi znajomymi w internetach. Ja to się czasem lubię spierać w internetach, nie wiem, czy wiesz.
Ty?
Tak.
Nigdy, nie?
Nigdy w życiu.
Nigdy nie prowadziłeś.
Jakby tam padł argument, że ci komandosi to zupełnie nie pasują, że to bzdura, dlaczego nie strzelają z karabinów do tych potworów, to w ogóle szajs i nie ma sensu. No... Jak wiemy, to Monster Hunter miał kooperację z Wiedźminem, który się tam pojawił magicznym portalem. Dodajmy, że Wiedźmin miał nigdy w życiu się nie pojawić żadnym magicznym portalem w grze, w której główny bohater ma koleż kota, ale się pojawił. Trafiła tam Aloy z Horizona, trafiły tam postacie z Final Fantasy, trafił tam Snake swojego czasu. Mamy precedens w postaci komandosa strzelającego do potworów z Monster Huntera z karabinów maszynowych. Jest to Snake. W związku z czym dla mnie jakby nie ma usprawiedliwienia, nie ma żadnego powodu, dla którego to by nie pasowało. Tak, to pasuje do konwencji tego świata. Ten świat jest abstrakcyjny, on jest odrealniony, jest głupi, jest przeraźliwie głupi. On nie może być mądry, bo on jest, został wymyślony jako głupi świat. Tam główny bohater biega z kotem, który
koleż
mu pomaga.
Kotem.
Koleż kotem.
Koleż kotem. Tak
i ten koleż kot nosi na przykład taką małą maczugę, którą czasem tam ten, i jak gracza ogłuszy potwór, to koleż kot przychodzi i mu tam sprzedaje plombę tę, żeby go obudzić.
Między misjami można zjeść w restauracji, gdzie gotują, smażą koty.
Koleż koty.
Koleż
nie
kot.
Koty się smaży, ale i koty
nie,
są kucharzami.
Ale...
Więc serio, ta gra jest tak absurdalna i tak głupiutka. Ona nie jest głupia, ona jest głupiutka właściwie. To jest trochę
tak urocza.
Uroczo
jest
głupiutka.
Taka cute.
Jest cute, tak,
cute,
absolutnie. Nie? Bo to jest taka japońszczyzna, jak się mówi japońszczyzna o grach, tak? To jest taka japońszczyzna.
Generyczna japońszczyzna.
Nie generyczna, ale to jest esencja japońszczyzny. Absolutnie to nie jest generyczna japońszczyzna, to jest esencja japońszczyzny. Mhm. W każdym calu te Japonie tam czuć. I mi w tym trailerze to strasznie, strasznie tym jechało. To był dokładnie ten sam klimat, te same jakieś takie kicz pomieszany z tą
abstrakcją
i głupiutkowością. Tak.
Tak jest.
Nie, mi się to strasznie spodobało. Czekam na ten film. On zdaje się, że w ogóle ma wyjść w kinach. Tak? To jest jakiś tam ewenement, że ktoś zamierza wypuścić film w kinach.
Zaryzykować.
Jak wiecie, wszystkie inne filmy już wyleciały
tak
na
jest.
Rok następny.
Bo rok 2021 będzie pełen blockbusterów.
O, rok 2021 będzie
roku.
Super, zobaczycie. Będzie świetnie.
Tak, w ogóle wirus
zapomnimy
zniknie.
O wszystkim, co złe się wydarzyło.
Tak jest.
Cudownie.
Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli
COVID-19,
ktoś ma...
A, mówicie o szczepionce na COVID-20.
Jeżeli ktoś ma dzieci, które nazywają się Ever
Mila.
Anderson, Dashiell Anderson, Ossian Lark Elliot Jovovich Anderson, to czy ich ojciec też ma nazwisko Anderson?
Widzisz? Ale wzięło mi się to z tego, że ktoś mi powiedział, że Anderson generalnie cały czas strzela swoją żonę. Stąd pamiętałem, że to żona. Swoją żonę jako komandoskę strzelającą z miniganów. I to jest prawda, bo ona cały czas strzela z miniganów. To strzela w sensie, wiesz.
Ach, rozumiem. Obsadza.
Obsadza. To jest międzynarodowy znak obsadzenia kogoś w filmie.
A ze szkoły filmowej to pan umie. Teraz.
Wiadomo. No.
Dokładnie.
W końcu jestem, wiesz,
no tak,
wykładowcą.
Tak, w ogóle super, tak.
Więc ja jestem zainteresowany i czekam na ten film.
Mm-hmm. Okej. Okay. Mila Jovovich to w ogóle jest, wiesz, bo tak jeszcze zacząłem przeglądać sobie informacje o tej aktorce. I ona teraz jest związana z Andersonem.
Ale wcześniej była z Bessonem.
Była z Bessonem. No. Dziewczyna, która grała w Piątym Elemencie, którego reżyserem był Besson.
No tak. Obsadził swoją żonę i strzelał.
Taka ciekawostka.
Swoją żonę.
Taka
to ciekawostka, jest ciekawa, czemu,
bo,
ciekawa kariera.
Piąty element to jest ten film, który ja mam w sobie wspomnieniach. No.
Wiesz co, myśmy mieli...
To jest mój mokry, kinematograficzny sen.
To jest jeden z nielicznych filmów, które ja mogę oglądać nieskończoną ilość razy. Zawsze do niego wracam i zawsze mnie bawi.
Piękna jest. Jest to świetny.
I aria jest cudowna. Uwielbiamy arię. Uwielbiamy arię, nie?
Myślisz, że Besson płacze po Jovovich?
Nie płakałem po Jovovich. Tym miłym elementem skończymy rozmowę o Mili.
Tak jest. A że czas nam się kurczy, to przechodzimy właściwie do momentu naszego ulubionego, wyczekiwanego od samego początku odcinka.
Szwungiem do 5G.
Tak jest. Także będziemy testować.
Tak możemy to nazwać, ten dział. Szwungiem do 5G.
Ostatnio świętowaliśmy okrągłą 23. rocznicę wydania pierwszego Fallouta. Jest to gra, która zapisała się złotymi zgłoskami w sercach wielu graczy, zwłaszcza tych, którzy lubią postapo. Prawda, Tadeusz?
Prawda, Tadeusz.
Pan Tadeusz lubi postapo?
No, wychował się na postapo. W końcu jestem z... Wiesz, czasów z 80-tych lat, chłopak tam.
Tak jest.
Nawet 70-tych.
I zawsze w każdym odcinku, już od kilku tygodni, mamy to szczęście testowania technologii 5G, czyli szybkiego internetu, które pozwala wejść na przykład do takiego Game Passa i pograć sobie w gry.
Takiego Fallouta na przykład.
A co ostatnio na pewno słyszeliście o tym, że Microsoft kupił między innymi Bethesdę, to też w Game Passie pojawiły się tytuły Bethesdy. Mamy tam Skyrima na przykład, ale też mamy Fallouta 76 i doszliśmy do wniosku, że z racji tego, że właśnie była ta okrągła 23 lata skończył ten oryginalny Fallout.
23. Radzie, to się zmienia 23. rocznica.
Tak jest. No to się właśnie zajmiemy tym tematem i zagramy.
Dobry jesteś, Fallouta. Chcę ci powiedzieć.
Dobry jesteś?
Dobry
w sensie
jesteś.
Patrzysz na moją osiągnięcia.
Ale nie tak, chodziło mi o twoją postać. Świetny w ogóle ten.
No ja jestem na wysokim skillu drugim.
Wyszedł skrypty. Dobrze, to jest fajna historia, bo to jest, znaczy, zaczęła się bardzo, bardzo źle, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Fallout 76 był grą, która... Ja nie wiem, czy był jakiś błąd, który nie został popełniony przy jej premierze.
W tamtym czasie, którego nie popełniła Bethesda.
Którego nie popełniłaby Bethesda przy okazji premiery.
A powiem ci ciekawostkę, że mamy 16 listopada, natomiast ten oryginalny Fallout, to znaczy Fallout 76, wyszedł 14 listopada 2018 roku, więc mamy okrągłą...
Dwuletnią rocznicę. Same okrągłe rocznice mamy praktycznie.
Wiesz, językoznawcy poloniści właśnie płaczą.
Ja nie wiem, Radziu, ty dzisiaj masz jakiś polonistyczny dzień.
Dobrze, możemy tak to nazwać.
Strulicie, Jezu, to będzie strasznie zły żart, ale strulicie polonem.
Może to odłączenie nastąpiło, wiesz, mózgu od ciała, ale już wracam. Już się stawiam, więc
Bogu dzięki.
Do rozmowy o Falloutie.
To jest historia fajna, bo to jest taki troszkę właśnie odkupienie, bym powiedział. Tak. Mieliśmy ostatnio jako gościa Piotrka Babieno, który właściwie też jest takim symbolem odkupienia, bo jego firma zrobiła jedną z najgorszych gier w historii PlayStation, czego on się nie wstydzi, co lubi, jak mu się wypomina.
Też nam powiedział, że to mu dużo dało. Tak?
No więc właśnie, i wyciągnęli jakby firmę na prostą i stała się ona teraz liczącym się producentem horrorów. Z Falloutem 76 jest tak, że tak jak powiedzieliśmy, ta gra miała absolutnie wszystkie błędy na samym starcie, ale też udało się ją wyciągnąć.
Tak, bo ona była dosyć ambitnym projektem, bo to był projekt, który wpychał Fallouta, całą serię w świat multiplayer.
Świat MMO, tak. Robił z niego grę multiplayerową. Niestety na premierze, tak jak powiedziałem, wszystko było źle od tego, że kolekcjonerka miała kask, w którym była pleśń przez jakieś horrendalne błędy przy wydawaniu jakichś tam specjalnych takich pakietów dla bogatych graczy. Kończąc na tym, że serwery nie działały i wszystko się było zabagowane i korbiło. No i teraz dwa lata później mamy grę, która tak, ma całkowicie całkiem rozbudowany i sensowny tryb, powiedziałbym, singleplayerowy. Znaczy tam jest teraz kampania, to się nazywa The Wastelanders.
Są NPC.
Są NPC, z którymi się rozmawia, są normalne questy. Gra się w to, jakby nie wiedział, że to jest gra multiplayerowa, to zaczynając, to jest to po prostu Fallout, tak?
Fallout 4,
w zasadzie, tak. W ten sam sposób zresztą mamy tam rozbudowywanie bazy, mamy ten swój kamp taki, którym możesz sobie właśnie, czyli rzeczoną bazę. Graficznie to jest ten sam engine, tylko troszeczkę oczywiście inna miejscówka, bo tym czasem jesteśmy w tej słynnej West Virginia, a nie, czekaj, gdzie ostatnio był? W czwórce był Boston, o ile pamiętam.
To generalnie jest prequel, jeżeli chodzi, wiesz, o całą serię.
Tak, to jest w ogóle prequel, to się dzieje wcześniej, to jest jeden z pierwszych voltów, które zostały otworzone, oczywiście tam nie ma, nie, wiadomo, wiesz, jest taki, jesteśmy jeden z volterów.
Amerykański klimat, nie, takiego bądźmy silni, bądźmy razem, machajmy flagami.
I teraz, poczekaj, teraz odłożę na chwileczkę. I teraz tak, to co mnie w tej grze najbardziej ujęło i co w niej najbardziej kocham, to jest to, że ludzie oprócz tego, że oczywiście grają, robią te swoje, tam zabijają te potwory i tam farmią Mothmana, tak, bo tam teraz jest ten człowiek ćma, to jest tam jakiś taki memes, który tam bardzo, bardzo często się pojawia, związany z Falloutem 76, ale najpiękniejsze jest to, co oni zaczęli robić zupełnie niezależnie od tego, co jest w grze. Czyli na przykład zaczęli budować swoje własne sklepy, bary, zaczęli robić imprezy, gdzie ludzie się schodzą w piątek wieczorem do takiego baru na przykład. Mhm. Absolutnie moją ukochaną akcją to jest człowiek, który zbudował labirynt, do którego wpuścił Deathclaw'a, czyli to się nazywa Śmiercioszpona bodajże.
Szpona, tak?
Śmiercioszpon, tak, chyba tak. To się nazywa w polskiej wersji, czyli takiego schaba potwora, który tam zabija graczy na jeden strzał. On go tam wpuścił, zrobił ogłoszenie, że zapraszamy Luna Park. Gracze do niego przychodzili, on ich wpuszczał do tego labiryntu, zamykał labirynt i...
To jest, wiesz, dosłownie historia gościa, który zjadł w innej grze papieża, po prostu. No,
cudowne, no. Jednym słowem, gra daje możliwości z zupełnie innej strony, niż się można wydawać. Zapaczowali ją, zaczęła już normalnie działać. Moim zdaniem to jest teraz bardzo fajny temacik do pogrania, zwłaszcza jak się lubi postapo. Jak się lubi Fallouty, zwłaszcza jeżeli się lubiło czwórkę albo trójkę, to jest... No najbliższe, co teraz masz na rynku.
Można sobie grać w takiej piaskownicy.
To Fallout Vegas to nie jest, ale...
W otwartym świecie możesz robić, co
tak,
chcesz.
No. Można zbudować swój własny bar, a potem ściągnąć do niego człowieka, pociąć i ugotować.
Ale też jest coś takiego, też jest generalnie też taka możliwość zbudowania właśnie własnego świata, tak? Czy jakby wykupienia miejsca, gdzie można budować swoją przyszłość i nikt nam nie będzie przeszkadzał.
Dokładnie.
No dobrze, to dziękujemy pięknie za kolejną recencję w ramach programu.
45-sekundowe recencje Tadeusza, właśnie musiał się nauczyć robić 45-sekundowe.
Wiesz, wytniemy ten fragment związany po prostu ze szponem i myślę, że to będzie wystarczyło. Okej, dziękujemy pięknie. To było kolejne wydanie programu FOPASZ.
Chciałeś powiedzieć,
zakończone.
Który numer? Tak? Tak,
wydanie poprawione, wiesz. To jest nowe poprawione.
Nowe poprawione plus jeden.
Które będzie za tydzień. Tadeusz Zieliński.
Radosław Nałęcz.
Pamiętajcie, FOPA, oglądajcie w Polsat Games.